W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy.
Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską procedury praworządności wobec Polski.
W dokumencie zawarto jednak sprzeciw wobec łączenia tej kwestii z funduszami unijnymi, nawet przy braku porozumienia polskich władz z instytucjami Unii Europejskiej.
Komitet ma nadzieję, że polski rząd i Komisja Europejska podejmą konstruktywny dialog przed upływem terminu na wdrożenie rekomendacji, tak aby uniknąć szkodliwych skutków ubocznych dla przyszłej perspektywy finansowej Unii.
Dokument autorstwa Partii Europejskich Socjalistów poparło 77 członków Komitetu Regionów przy 39 głosach sprzeciwu i 26 wstrzymujących się.
Rezolucja zostanie teraz wysłana do Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jako stanowisko władz lokalnych i regionalnych Unii. Nie jest ona jednak dla nich wiążąca.
Komitet Regionów jako unijny organ doradczy, który obraduje raz na jakiś czas, wtrąca się w nie swoje sprawy, ocenił poseł PiS-u Stanisław Orzuk.
W Komitecie Regionów wprowadzono tą poprawkę, żeby nie łączyć z ograniczeniem funduszy w przyszłej perspektywie finansowej. Ktoś przyszedł po rozum do głowy, dlatego że bądźmy świadomi tego i Komisja Europejska o tym chyba zapomniała, że budżet siedmiolatki, perspektywy następnej, jak i każdej dotychczas, zgodnie z traktatem jest przyjmowany jednomyślnie. Ja sobie nie wyobrażam przyjęcia rezolucji przez na przykład Parlament Europejski czy dokumentu, który nakazuje ograniczyć fundusze strukturalne w przyszłej perspektywie takiemu czy innemu państwu i przyjęcia opracowania budżetu perspektywy finansowej następnej.
Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unijnego w ubiegłym roku. Ma to związek z zastrzeżeniami do reformy polskiego sądownictwa.
W poniedziałek projekt rezolucji popierającej ten krok Komisji Europejskiej przyjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Wkrótce dokument trafi pod głosowanie na sesji plenarnej parlamentu.
Służba Ochrony Państwa rozpoczyna dziś swoją działalność. Zastąpiła ona Biuro Ochrony Rządu, a jego funkcjonariusze stanowią trzon nowej formacji.
Służba Ochrony Państwa zyska nowe uprawnienia. Ochronie będą podlegały nie tylko obiekty służące prezydentowi czy prezesowi Rady Ministrów, ale także wybrane miejsca wskazane przez ministra spraw wewnętrznych.
Funkcjonariusze będą mogli także przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze. Oznacza to możliwość m.in. zakładania podsłuchu czy kontroli korespondencji.
Dzięki tym uprawnieniom będziemy mogli działać w obliczu problemów obecnych czasów, podkreśliła rzecznik SOP-u Anna Gdula-Bomba.
Daje to nam większe możliwości w przeciwdziałaniu przestępstwom, które stają się globalne, rozwijają się i są znacznie nowsze niż w ubiegłych czasach. Służba Ochrony Państwa kontynuować będzie, korzystać będzie z nabytych doświadczeń i tradycji poprzedników. Pragnę zaznaczyć, że powstanie Służby Ochrony Państwa nie wpłynie negatywnie na wynagrodzenia funkcjonariuszy, którzy pełnią i pełnić będą służbę na stanowiskach wykonawczych.
Docelowo po 2022 roku w Służbie Ochrony Państwa ma służyć 3000 funkcjonariuszy. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do formacji będą musieli przejść badanie m.in. wariografem.
Zmieni się także sposób wynagradzania funkcjonariuszy. Według nowej ustawy będą oni otrzymywać dodatek specjalny.
A zmiany są wynikiem ustawy podpisanej w styczniu przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Już wkrótce rząd rozpocznie wsparcia oszczędności emerytalnych, zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.
W wywiadzie udzielonym jednemu z dzienników poinformowała, że projekt ustawy wprowadzającej pracownicze plany kapitałowe w połowie lutego trafi do konsultacji społecznych.
Regulacje tworzą ramy prawne funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania. PPK ma zabezpieczyć potrzeby finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.
Pracownicze plany kapitałowe to przyszłościowa inicjatywa, jednak równocześnie musi poprawić się sytuacja gospodarcza i demograficzna, wskazał dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istule.
PPK jest krokiem w dobrą stronę, jest wyrazem takiego perspektywicznego myślenia rządu, długofalowego myślenia, myślenia w kategoriach przyszłościowych, a nie zasypywania wyłącznie aktualnych problemów, jak to miało miejsce w latach minionych. Ale PPK nie wystarczą, nie są warunkiem wystarczającym do tego, by móc o przyszłości emerytów myśleć spokojnie. Polska musi się rozwijać dynamicznie pod względem gospodarczym i musi zacząć rodzić się więcej dzieci. Cała reszta to są szczegóły, to są detale strukturalne dotyczące systemu.
Drugim elementem zmian jest przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych i przekazanie pochodzących z nich środków do trzeciego filara. Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że projekt w tej sprawie jest już w trakcie opracowywania.
Obydwa projekty stanowią element rządowego planu budowy kapitału. Przedstawił go w lipcu 2016 roku ówczesny minister finansów, a obecnie premier Mateusz Morawiecki.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz planuje kontrofensywę w sprawie afery reprywatyzacyjnej.
Mają jej w tym pomóc donosy osadzonego w areszcie byłego wicedyrektora BGN Jakub R. Swoje pisma kieruje do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
W nich sugeruje, że z aferą reprywatyzacyjną związane są służby specjalne oraz Prawo i Sprawiedliwość, które miało szukać finansowania dla partii. O sprawie poinformował portal W Polityce.
Na celowniku znaleźli się m.in. minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik.
Pełnej insynuacji doniesienia zyskały uznanie Hanny Gronkiewicz-Waltz. W piśmie skierowanym do premiera domaga się wyjaśnień roli służb w procesie reprywatyzacji.
Minister Maciej Wąsik ocenia, że Hanna Gronkiewicz-Waltz chce w ten sposób odwrócić uwagę od swojego udziału w aferze.
To jest obrzydliwe, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wykorzystuje donosy osadzonego za korupcję swojego urzędnika, który próbuje zwalać winę na te osoby, które doprowadziły do tego, że on siedzi w areszcie. To jest oczywiste, że zawsze ci, którzy siedzą za korupcję czy za inne przestępstwa, będą obwiniali tych, którzy doprowadzili do tego, że zostali osadzeni. I chciałem podkreślić, że dziwię się, że Hanna Gronkiewicz-Waltz chwyta się takich donosów. Widać, nie ma już żadnej innej amunicji. Widać, że ona współpracuje, tak w cudzysłowie, z Jakubem R., nawet wówczas, kiedy on jest osadzony.
Jakub R. został zatrzymany w styczniu 2016 roku przez CBA. Mężczyzna usłyszał zarzuty korupcyjne rozszerzone ostatnio przez prokuraturę. Dotyczą one przyjęcia łapówek na sumę kilkudziesięciu milionów złotych.
Wraz z Jakubem R. zatrzymano jego rodziców Alinę D. i Wojciecha R. Dotychczas w sprawie afery reprywatyzacyjnej łącznie zatrzymano ponad 20 osób.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.